A gościem radiowej Kroniki Budowy jest Jakub Wiech, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Co się dzieje na budowie Baltic Pipe?
Na budowie Baltic Pipe, no, ona się jeszcze nie zaczęła. Na razie trwają prace przed budową. Ogłoszone zostało, że wykonawca będzie wybrany na przełomie roku 2019-2020, a na wiosnę mają ruszyć prace konstrukcyjne, więc ta budowa, czyli najtrudniejszy fragment realizacji projektu Baltic Pipe jeszcze przed nami, ale jak zapewnia minister Naimski, wszystko idzie zgodnie z planem i zgodnie z harmonogramem. Bez wpływu na to mają także zawirowania pewne na scenie politycznej w Danii, więc tam też podobno wszystko jest pod kontrolą, więc czekamy jakby na kolejne kroki, które nastąpią, jak wspomniałem, za mniej więcej pół roku.
A czy wszystkie zgody, bo są potrzebne zgody środowiskowe, badania dna morza i rozmaite inne rzeczy, są już wydane, są już uzgodnione, czy to też jest...
W zasadzie można powiedzieć, że tak. Na pewno nie jest to projekt, który będzie realizowany tak jak Nord Stream 2, którego budowa rozpoczęła się jeszcze przed uzyskaniem wszystkich zgód, jeżeli chodzi o jego ułożenie. Warto zauważyć, że jeżeli chodzi o Baltic Pipe, no tutaj wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do realizacji tego połączenia, to jest tak naprawdę leżą w gestii państw, które są uczestnikami tego projektu, czyli oczywiście Polski, Danii i Norwegii. To są trzy kraje, które współpracują przy tym połączeniu, więc nie sądzę, żeby tu były jakiekolwiek problemy. Dlatego czekamy już na tą fazę konstrukcyjną i to będzie największe wyzwanie stojące przed ekipą budującą Baltic Pipe. Na razie jak do tej pory, i to podkreśla bardzo często minister Naimski, który jakby jest tym politykiem koordynującym całą budowę. Wszystko idzie zgodnie z planem, wszystkie elementy projektu, które mają być zrealizowane jeszcze przed rozpoczęciem jego budowy, są ukończane zgodnie z planem, a nawet z pewnym wyprzedzeniem, niewielkim, ale jednak, więc nawet jakiś tam zapas czasowy pozostaje.
Minister Piotr Naimski obiecał, że w przyszłym tygodniu będzie gościem Poranka Wnet, więc zapytamy się u źródeł, ale czy pan wie, czy wybór wykonawcy, który ma być na przełomie roku dokonany, czy już ci wykonawcy się zgodzili, czy już ogłoszony został przetarg, czy takie formalne rzeczy zostały zrobione?
Oczywiście pewne rozmowy się toczą i tutaj zapewne nie są one ujawniane z tego względu, że za tym, powiedzmy, wyborem gospodarczym będą też stały pewne wybory polityczne i tutaj na to też oczywiście trzeba mieć to na uwadze. Także ja spodziewam się, że tutaj rząd już podjął pewne kroki na tej płaszczyźnie, że został już, powiedzmy, takie wstępne badania już zostały dawno poczynione. Natomiast warto też zauważyć, że ten projekt Baltic Pipe jest już realizowany od mniej więcej 3 lat, więc pod tym względem jest pewnego rodzaju przestrzeń czasowa, żeby właśnie zrobić takie badanie rynku i ewentualnie zacząć rozmowy już z przyszłymi partnerami.
A tutaj wyścig z czasem jest bardzo ważny. Baltic Pipe ma ruszyć 1 października 2022 roku, tak przewiduje minister Naimski, a data bardzo ważna, bo wtedy wygasają rozmaite kontrakty, które podpisaliśmy z Gazpromem i dla bezpieczeństwa energetycznego ten Baltic Pipe właściwie musi ruszyć, żebyśmy mieli gaz.
Zgadza się. W 2022 roku, wraz z końcem tego roku, wygasa kontrakt jamalski, czyli umowa, która w tym momencie zapewnia Polsce mniej więcej 50% gazu, który jest w naszym kraju zużywany. Według zapowiedzi rządu nie będziemy przedłużać tego kontraktu. Tak naprawdę Baltic Pipe oraz rozbudowy terminala w Świnoujściu, także budowa drugiego terminala FSR-u w Zatoce Gdańskiej mają kompletnie uniezależnić Polskę od gazu z Rosji. Natomiast jeżeli ten kontrakt jamalski miałby być w ogóle jakkolwiek renegocjowany, przedłużony, to decyzje dotyczące rozmów z Rosjanami należałoby podjąć już w tym roku, czyli w 2019 roku. To wynika z brzmienia kontraktu. No, rząd nie sygnalizuje, żeby takie rozmowy zostały podejmowane.
Czyli stawia wszystko na jedną kartę, a jednocześnie też podpisuje te duże umowy ze Stanami Zjednoczonymi na w razie co?
Oczywiście tutaj te umowy ze Stanami Zjednoczonymi grają bardzo dużą rolę. To są umowy długoterminowe na 20 lat, na potężne wolumeny. Natomiast nie wiem, czy użyłbym tego sformułowania na jedną kartę, bo Baltic Pipe nie jest tutaj jedyną kartą. Jak wspomniałem wcześniej, mamy też do dyspozycji dodatkowe moce. Będziemy mieć do dyspozycji dodatkowe moce terminala w Świnoujściu, a także prawdopodobnie terminal FSRU, który w pewnej perspektywie będzie budowany, a także zwiększone własne wydobycie. Natomiast no, to jest pytanie po prostu, czy ta faza konstrukcyjna, która, jak wspomniałem, jest najtrudniejsza, uda się zakończyć do 2022 roku. No, determinacja po stronie rządu jest ogromna i tego w żaden sposób nie można pominąć jako czynnik, który pewnego rodzaju motywuje do jak najlepszej pracy i jak najbardziej wytężonej. Natomiast też warto zauważyć, że polska pozycja negocjacyjna, jeżeli chodzi o rozmowy z Rosją, jest zupełnie inna niż ta, przed którą stanął rząd w 2010 roku, kiedy to został zawarty ten szalenie niekorzystny kontrakt jamalski, na pomocy którego Polska kupuje gaz po cenie najdroższej w Europie. Kupowała przynajmniej, kiedy ropa była wysoka, bo to jest powiązane w formule cenowej tego kontraktu. Dlatego tutaj myślę, że sytuacja naprawdę w ciągu tych zaledwie 10 lat zmieniła się bardzo, bardzo istotnie na korzyść Polski.
I pewno bardzo dziwią się Rosjanie, że Polsce takie rzeczy się udają.
No, Rosjanie na pewno są tym faktem nieco zaniepokojeni. Zresztą oni bardzo nie lubią, kiedy państwa, które są jakby tradycyjnie odbiorcami ich gazu, uniezależniają się. Tak było w przypadku na przykład Litwy, która zbudowała swój terminal FSRU i była w stanie odciąć się od dostaw z Rosji. W reakcji na to Gazprom od razu praktycznie zaoferował jej znacznie niższe ceny gazu. Bo Gazprom też nie chce tracić swoich rynków, a traci ich bardzo dużo. Tracił m.in. rynek ukraiński, grozi mu utrata rynku gruzińskiego, teraz polskiego. To wbrew pozorom są istotni odbiorcy tego rosyjskiego gazu. Oczywiście Rosjanie rekompensują to m.in. budując gazociąg Nord Stream 2 razem z Niemcami, ale ten gazociąg też napotyka problemy. I jednym z właśnie problemów, które dla Rosjan powstały w związku z opóźnieniem gazociągu Nord Stream 2, bo to połączenie będzie najprawdopodobniej na 99% opóźnione, jest to, że Rosjanie będą musieli negocjować z Ukraińcami nowy kontrakt przesyłowy. Kontrakt, który obowiązuje obecnie, zapewniający tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę, kończy się wraz z 2019 rokiem, więc Kijów będzie musiał, w zasadzie Moskwa będzie musiała przystąpić do negocjacji z Kijowem.
A na portalu Energetyka 24 też ukazała się informacja na temat wycieku ropy na Morzu Bałtyckim?
Zgadza się. Na Morzu Bałtyckim zlokalizowano plamę oleju mineralnego. Zlokalizowały to fińskie służby, które stwierdziły, że prawdopodobnie ta substancja pochodzi ze statku, który być może układa właśnie gazociąg Nord Stream 2. Tam w tym rejonie, którym buduje się to połączenie, pracują trzy jednostki. Jedna z nich już kiedyś dopuściła się do takiego wycieku, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to kolejny właśnie incydent związany z tym statkiem i że właśnie ten wyciek powstał przy okazji kładzenia gazociągu Baltic Pipe, bo to chodzi właśnie o wyciek oleju mineralnego ze statku bezzałogowego, który jest takim dronem podwodnym wykorzystywanym właśnie przy kładzeniu rur w tego typu przypadkach.
A to kładzenie rur przebiega sprawnie?
To znaczy, jeżeli chodzi o budowę, no to oczywiście Rosjanie korzystają ze swoich już sprawdzonych partnerów. W tym momencie mniej więcej 60% gazociągu Nord Stream 2 jest ukończone, natomiast z racji decyzji Danii, która wstrzymała się z wskazaniem trasy, gdzie biec ma gazociąg Nord Stream 2, no, projekt ten załapał duże opóźnienie. Niektórzy analitycy twierdzą, że nawet 2-3-letnie. Ja bym był trochę ostrożniejszy, ale myślę, że na pewno Rosjanie nie skończą Nord Streamu w zapowiadanym przez siebie terminie, czyli do końca tego roku. I to zresztą widać już pewną nerwowość po stronie rosyjskiej, która grozi Danii pozwami właśnie za tą zwłokę z decyzją dotyczącą trasy. A warto zauważyć, że ten wyciek oleju prawdopodobnie jeszcze wzmoży pewne tendencje duńskie do jeszcze głębszego przeanalizowania skutków środowiskowych gazociągu Nord Stream 2. A to jest właśnie ten argument podnoszony przez Danię przy, powiedzmy, wymuszaniu na Gazpromie wytyczenia nowej trasy tego połączenia.
Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby stwierdzić, że rurociągi Baltic Pipe i Nord Stream 2 przetną się w którymś momencie. Jeden będzie nad drugim. czy ta linia przecięcia się tych rurociągów jest miejscem konfliktowym, czy tutaj musi nastąpić porozumienie polsko-rosyjsko-duńsko-niemieckie?
Ten punkt tak zwanego crossingu gazociągów jest oczywiście jednym z tych punktów zapalnych. Eksperci już od dawna podnoszą tą kwestię, że to może być pewnego rodzaju problem. Natomiast ciekawą kwestią by było, kiedy to Rosjanie musieliby się właśnie z Polską kontaktować pierwsi w tej sprawie, z racji tego, że gazociąg Baltic Pipe był ułożony wcześniej właśnie przez opóźnienie Nord Stream 2. Natomiast tam już leży gazociąg Nord Stream 1 też. To pamiętajmy, że to jest Nord Stream 2 to jest już bliźniacze połączenie w stosunku do tego, które jest tam ułożone. Natomiast z tego, co się orientuje, no to z racji faktu, iż crossing jest od dawna wskazywany jako to, powiedzmy, i zarówno techniczny, i polityczny punkt konfliktogenny, to rozmowy w tej sprawie i pewne działania dyplomatyczne toczą się.
Wczoraj gościem Poranka Wnet był dyrektor spółki Sarmacja, która od wielu lat zajmuje się budową rurociągu Odessa-Brody. Nie wiem, czy to leży w obszarze pana zainteresowań. Czy coś pan wie na temat tego, dlaczego ta budowa nie trwa?
Dlaczego ta budowa nie trwa? Tam, szczerze mówiąc, w tym momencie jest mi tak ciężko jednoznacznie powiedzieć. Natomiast takie przypadki, można wskazać całą paletę powodów, dla których to tak wygląda, jak wygląda.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jakub Wiech, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24, był gościem radiowej kroniki budowy. Wszystkiego dobrego panu życzę.
Dziękuję
miłego
bardzo.
Dnia. I to razem z państwem. 15 godzin wspieram. To ukośnik studio wnet. 466 wpłat. 76 987 zł. Zachęcam państwa do wspierania Radia Wnet, ale też zachęcam państwa do wspierania Telewizji Republika. Dorota Kania, redaktor naczelny Telewizji Republika, dziennikarka m.in. Gazety Polskiej, autorka wielu książek, jest przy telefonie, bo obecnie jest w Gdyni. Dzień dobry pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Opieram się o grubą księgę, która trafia do rąk czytelników. Jest bardzo wygodnie moim dłoniom, a ta księga to resortowe dzieci biznes. Trzech autorów, Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz. Kolejny tom zaglądania do akt IPN-u, tym razem, żeby pokazać, jak wygląda biznes trzeciej RP i co z tej penetracji wynika.
Wynika z niej to, co wiedzieliśmy od dawna, że początki polskiego biznesu po 1989 roku, które rzutowały na całą trzecią RP, wywodzi się w dużej mierze z powiązań ze służbami specjalnymi PRL, zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi. Mamy tam przytoczone konkretne przykłady. Mamy między innymi opisane karierę pana Krzysztofa Korwackiego, który działał razem z Leszkiem Balcerowiczem. Pokazujemy, jak George Soros jakie miał wpływy w polskiej gospodarce, czyli to, co Polacy wiedzieli od dawna, myśmy przełożyli na dokumenty, przełożyliśmy na dowody. To pokazuje, jak ludzie, którzy byli bardzo zdolni, ale bez żadnych powiązań, właściwie nie mieli szans na początku lat 90.
Kiedy otworzyłem książkę, oczywiście zaczynamy od indeksu nazwisk, to pomyślałem sobie, że warto zobaczyć, kim był T.W. Ernest. Kim był, pani redaktor?
No T.W. Ernest to oczywiście Leszek Czarnecki, który w tym roku bardzo nisko spadł z listy najbogatszych Polaków według tygodnika Wprost. Mnie najbardziej poruszyło, jak czytałam dokumenty T.W. Ernesta, fakt, że został pozyskany zaledwie w wieku 18 lat i że brał pieniądze od Służby Bezpieczeństwa. Są dowody pokwitowania odbioru pieniędzy podpisane jego pseudonimem, podpisane przez niego.
Tak, to taką informację mogliśmy przeczytać, myślę, że około 10 lat temu w Rzeczpospolitej, ale wtedy wydawało się, że oto niewinny 18-latek może coś podpisał, a z tych dokumentów, które są opublikowane w książce resortowe Dzieci Biznes, wynika, że to była po pierwsze współpraca aktywna, po drugie długotrwała, po trzecie bardzo świadoma, po czwarte T.W. Ernest pełni pełnił liczne funkcje w niezależnym zrzeszeniu studentów w innych organizacjach, także dostarczał treściwych informacji Służbie Bezpieczeństwa.
Oczywiście, że tak. Poza tym myśmy się zajęli tymi biznesmenami i tymi postaciami, odnośnie których w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się liczne dokumenty. Ja na spotkaniach z czytelnikami, na spotkaniach autorskich przestrzegam, żeby wszystkich wrzucać do jednego worka, ponieważ samo zarejestrowanie i samo podpisanie zobowiązania niczego nie przesądzało. Przesądzało to, co się działo później. Bo mamy mnóstwo osób, które pod wpływem strachu, załamania, okoliczności podpisały zobowiązanie o współpracy, przyjęło pseudonim i nic absolutnie z tego nie wynikło później. Natomiast w tej książce są opisani ci, którzy podpisali to zobowiązanie i utrzymywali kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa, jak na przykład pan Starak. To jest też taka postać bardzo znana w świecie biznesu i nie tylko. Potentat farmaceutyczny. Jego akta są bardzo opasłe i potężne, jeżeli chodzi o Służbę Bezpieczeństwa. I to wynika jedno z tych akt, nie tylko jeżeli chodzi o pana Staraka, ale tak samo o innych biznesmenów, że te kariery nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie panów ze służb.
Bo był ten rok przełomowy, w którym nastąpił tak zwany Big Bang dla niektórych przedsiębiorców. 89-91 w 89 roku nic, w 91 roku już zalążki przyszłej fortuny, a potem takie eleganckie prowadzenie przez gąszcz rozmaitych prywatyzacji, które i rozmaitych biznesów, które miały miejsce w Polsce.
Pan redaktor zwrócił uwagę właśnie prywatyzacji. Do kogo trafiały te wszystkie zakłady, do kogo trafiały te wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, które zostały sprzedane? Nie trafiały do osób, które mogły, nie chciały rzeczywiście działać, ale nie miały tych związków ze Służbą Bezpieczeństwa albo z zarządem drugim sztabu generalnego, tylko trafiały właśnie do osób, które miały te powiązania. Co jest jeszcze istotne w tym wszystkim, że wystarczy popatrzeć. Myśmy w ogóle tak zaczęli od tego, że zaczęliśmy sprawdzać listy najbogatszych Polaków według tygodnika Wprost, bo tylko ten tygodnik publikował takie rankingi na przestrzeni tych pierwszych lat III RP. I tam w 90% były właśnie te powiązania. Nie znalazła się właściwie ani jedna osoba w tych pierwszych latach, która była, mówiąc kolokwialnie, znikąd, to znaczy, która nie miała tych związków. Zawsze stali za takimi osobami ludzie, którzy mieli umocowania w służbach i to można wtedy postawić taką tezę, że te związki przyczyniły się do sukcesów biznesowych.
Rozdział pierwszy. Wywiad cywilny przygotowuje demontaż gospodarki socjalistycznej. O tym już mówiłaś. Krzysztof Krowacki. Kim był?
Bizet był ekonomistą, był dyplomatą, też można tak stwierdzić. Był osobą, która miała bardzo istotne znaczenie, pozostająca w cieniu, dlatego że niewiele było o nim wiadomo. I ta osoba, tak jak powiedziałam, miała związki z Leszkiem Balcerowiczem i to, co nam przez całe lata wpierano, to, co nam mówiono o tej transformacji ustrojowej, wygląda zupełnie inaczej, kiedy się popatrzy na akta IPN, kiedy się popatrzy właśnie na karierę tego pana.
Jeszcze był rozdział trzeci, przypomnienie takiej postaci, która była słynna na początku lat 90. Był spektakl Metro, który pojechał do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, pan Wiktor Kubiak, który...
Oczywiście, pan Wiktor Kubiak, który, wejdę w słowo, jest na okładce naszej książki. Pan z długimi włosami, już nie żyjący, Wiktor Kubiak, który sponsorował, jak pan redaktor powiedział, Metro, który sponsorował artystów, ale jednocześnie również był zaprzyjaźniony z politykami Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był, jak co niektórzy mówią, sponsorem Donalda Tuska. Czy był sponsorem? Myśmy tego dokładnie nie napisali, ponieważ w aktach IPN nie ma takich dokumentów, natomiast są inne dokumenty świadczące o bardzo ciekawej przeszłości pana Wiktora Kubiaka. Ja przypomnę tylko, że pan Wiktor Kubiak miał swoje biuro w hotelu Marriott na początku lat 90. I tam bardzo często bywali prominentni politycy KLD.
Tak było i nawet wychodziło pismo, które nazywało się Obserwator, taka gazeta, która miała być konkurencyjna dla Gazety Wyborczej. To początek lat 90., to w takim razie popatrzyłem na okładkę, Wiktor Kubiak, obok Zygmunt Solorz. Pan
Tak.
Tak.
Zygmunt Solorz był opisany już w resortowych dzieciach media, ale jeżeli chodzi o biznes, to stwierdziliśmy, że powinien się znaleźć również w tej części, ponieważ jest nie tylko człowiekiem mediów, ale jest również bardzo prężnie działającym biznesmenem w innych branżach, o czym doskonale wiemy, czytając na przykład gazety sprzed zaledwie kilku lat.
Tak właśnie jest prywatnie przeprowadził największą transakcję, bo kupił operatora GSM za 18 miliardów złotych. To był Polkomtel.
Tak, i przypominam również, że w spółkach zależnych i należących do Zygmunta Solorza pracował kwiat cały przyszłych służb Platformy Obywatelskiej, myślę tutaj o latach 2000. Był tam między innymi szefem bezpieczeństwa Krzysztof Bondaryk. To właśnie stamtąd Krzysztof Bondaryk przeszedł później do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak Platforma wygrała wybory w 2007 roku.
Pięciu dżentelmenów jest na okładce książki resortowe Dzieci Biznes. O trzech już powiedzieliśmy. Właściwie o trzech już powiedzieliśmy, a dwóch pozostałych Państwo zobaczą na tej okładce, jeżeli spotkają się Państwo z książką i zechcą ją przeczytać, Resortowe Dzieci Biznes. Ciekawa lektura, której autorem jest Dorota Kania, Jerzy Targalski i Maciej Marosz. Niestety.
A ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam już dzisiaj do przystanku Historia imieniem Janusza Kurtyki, godzina 19, gdzie jest właśnie spotkanie autorskie z nami, z autorami, i będzie można nabyć książkę.
I uda się pani redaktor przyjechać do Warszawy?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Będę w Warszawie już o 17 i będę na spotkaniu autorskim w przystanku Historia imienia Janusza Kurtyki. Bardzo lubię spotkania z czytelnikami. Są rzeczywiście inspirujące. I co jeszcze Państwu zdradzę, że przygotowujemy teraz ostatnią książkę z serii Resortowe Dzieci Biznes. I ta książka będzie poświęcona naukowcom. I ten temat wydawał mi się bardzo specyficzny, adresowany do wąskiej grupy czytelników. Wzbudza w sumie najwięcej emocji, bo wiele osób się pyta, kiedy wreszcie będą naukowcy, i sami Państwo na spotkaniach dostarczają informacje na temat różnego rodzaju działań na uczelniach ludzi, którzy byli zarejestrowani jako TW, którzy mieli poparcie Służby Bezpieczeństwa i Zarządu II Sztabu Generalnego.
A to będzie otwarcie nowej księgi, bo o biznesie mogliśmy czytać dużo w gazetach codziennych i w tygodnikach, a jeśli chodzi o świat nauki, jest taką terra incognita, nieznane miejsce, więc czekamy na kolejną książkę, tak jakbyśmy z przyjemnością gościli panią redaktor na jarmarku wnet, ale z tego co wiem, w sobotę najbliższą to nie będzie możliwe.
Ale będziemy się widzieć na jarmarku wnet jesienią. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że pan redaktor Skowalski zapowie, kiedy pojawi się na jarmarku wnet już we wrześniu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A co w Gdyni się dzieje?
A w Gdyni jest wizja rozwoju, jest przepiękna pogoda, mnóstwo ciekawych osób. Za chwilę będę prowadziła panel, który będzie poświęcony niezależności gospodarczej, czyli że kapitał ma znaczenie, pochodzenie kapitału ma znaczenie.
Dorota Kania, redaktor naczelny Telewizji Republika, dziennikarka między innymi Gazety Polskiej Codziennie, autorka wielu książek, w tym najnowszej Resortowe Dzieci Biznes, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze zrobiła się godzina 9:07. Dziękuję za rozmowę. Czas
na przegląd prasy.
Ale przegląd prasy. Zaczniemy od tego, co dla nas jest dzisiaj ważne. 14 godzin zostało do końca naszej zbiórki. 466 wpłat, 76 987 zł. Za wszystkie wpłaty dziękujemy i zachęcamy do małych, średnich, dużych wpłat jeszcze w ciągu tych ostatnich 14 godzin naszej zbiórki. Za wszystkie z góry i z dołu dziękujemy za wszystkie wsparcia, za wszystkie wyrazy solidarności. Zajrzymy na chwilę do dzisiejszych gazet. 9:08. Za chwilę w studiu pojawi się Jędrzej Kodymowski, z tego co wiem, a ja patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Cóż w Rzeczpospolitej? Usługi coraz droższe i Polska stawia na fotowoltaikę. To jest informacja i dane statystyczne, że niedługo będziemy na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. To chyba jest informacja dobra, informacja z Brukseli. Cios w reformę sądownictwa. TSUE wydało werdykt, tylko ten werdykt dotyczył nieistniejącej już kwestii, bo ta reforma została w międzyczasie zmieniona, ale werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest. Jeśli chodzi o gospodarkę, Rzeczpospolita informuje o tym, że usługi w Polsce są coraz droższe, drożeje zarówno fryzjer, jak i inne usługi. Gród pod Wawelem tylko dla pięknych i bogatych. Artykuł Tomasza Krzyżaka o tym, że jeden z radnych chciałby, żeby bezdomni nie dostawali posiłków w obrębie centrum i w obrębie Starego Miasta, w obrębie plantów. To się z tego pokazuje, że w Rzymie jest zupełnie, autor pokazuje, że w Rzymie jest zupełnie inaczej. Tam Ojciec Święty Franciszek zdecydował, że na placu Świętego Piotra będą rozmaite i toalety, i prysznice, i miejsce, gdzie będą bezdomni mogli spokojnie od czasu do czasu zjeść ciepły posiłek. Dziennik Gazeta Prawna. Jak Polska pomagała oligarsze w topieniu Kozłowskiej. Artykuł na pierwszej stronie. Nie przeczytałem, więc na razie odkładam i nie będę cytował. Gazeta Wyborcza, oczywiście reforma Dudy naruszyła prawo Unii. Pokazuje zdjęcie TSUE w może pełnym składzie. 2, 4, 6, 8 osób. W ogóle nie ma parytetów, bo tylko jedna kobieta. Nie wiem, czy orzeczenie, w którym jest taka przewaga mężczyzn w dzisiejszym świecie, może być zaakceptowane. Z kolei Jędrzej Kodymowski pojawił się w studio. Apteka z córką. Proszę bardzo, proszę usiąść. Proszę sobie, woda jest przygotowana. Kawa z mlekiem jest. To jeszcze Gazetę Polską codziennie. Te słuchawki nie będą panu potrzebne. Nie, ale są ładne. Tak? Można
bardzo
mówić.
Bardzo ładne, tak.
Bardzo, bardzo ładne. Tak jak i pogoda dzisiaj jest bardzo ładna. Będzie około 30 stopni. To jeszcze na koniec o PiSie, dobrze?
Z gazety
Polskiej codziennie. 500+ to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego narodu. To będzie bardzo ważny impuls do poprawy edukacji, do lepszego życia, powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, inaugurując akcje informacyjne dotyczące rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, a pani?
Niestety,
czy już ukończyła 18 lat?
Ale się zgłoszę, żeby dostać na moje dziecko 500+.
No i tak z tatą nie trzeba będzie się dzielić, bo tata przecież jest samodzielny i samofinansującym się artystą. 8:12. Za chwilę politycy ukrywają się, by nie zaszkodzić wyborcom. To w Stanach Zjednoczonych senatorowie republikańscy ukrywają się, nie chcą głosować nad jakąś ustawą, bo wiedzą, że wyborcy z tego nie będą zadowoleni. Policja będzie ich ścigać i przyprowadzi ich, ale nie do studia Radia Wnet. Proszę się nie niepokoić. Za chwilę studio Apteka, bo na zegarze okno. To tylko okno. to tylko okno na świat, które przypomniało, że na koniec oczywiście muszę powiedzieć, że 14 godzin zostało do końca akcji wspieram.to/studiownet. Chcemy, żeby Studio Apteka też miało wygodniej, żeby można było grać w naszym studio rozmaite koncerty. Teraz tutaj się nie zmieścimy. Szczególnie Wielka Orkiestra Symfoniczna nie zmieści się w naszym studio, a jak już wybudujemy nowe, to na pewno będzie to możliwe, przynajmniej orkiestra w ograniczonym składzie. 466 wpłat, 76 987 zł. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek, a Jaśmina Nowak była dzielnym wydawcą. Za to serdecznie dziękuję. Zachęcam Państwa do słuchania Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości w Krakowie 95,2, w Warszawie 87,8. Jaki dzisiaj dzień tygodnia? Wtorek. Więc miłego wtorku. Wtorek, jak to zrymujemy?
Wtorek, tak. To jest ten właśnie dzień dzisiaj, taki jest rytm tego wiersza, ale nie mamy tutaj takiego wyraźnego rymu, bo ten rym, który akurat może by przyszedł pierwszy do głowy, nie byłby taki adekwatny w stosunku do audycji i wiadomości, które były przez naszego przyjaciela Krzysztofa przekazywane do Państwa.
I w ten radosny dzień, bo to już jest prawdziwy początek wakacji, na zegarze 9:14.